Warnock, Master of the Arcane, po co wynajdywać koło, skoro można Fireball? Recenzja. 31 maja 2012, 12.08. Gra Warnock, Master of the Arcane reklamowana jest hasłem. Po co wynajdywać koło, skoro można wynaleźć większą kulę ognia? Doskonale oddaje ono istotę gry, która przypomina Civilization, ale zamiast odkrywania nowych technologii mamy tu wynajdywanie coraz mocniejszych zaklęć. Brzmi obiecująco, prawda? A jaki jest w praktyce? Dowiecie się tego z tej recenzji. Warnock, Master of the Arcane osadzony jest w świecie Ardanii, znanego z serii I Majesty oraz Defenders of Ardania. W momencie, gdy wkraczamy do akcji, bogowie mają dość bałaganu w licznych krainach i ogłaszają swoisty konkurs na arcymaga, do którego przystępujemy. Aby go wygrać, musimy albo wykosić całą konkurencję w zależności od poziomu trudności, jest to od 4-6 innych magów, zdobyć wszystkie święte miejsca Holy Grounds, wynaleźć czar jedność Unity, lub też narazić się któremuś bóstwu tak, że ześle on na świat swojego awatara, a jeżeli go pokonamy, to sukces murowany. Niestety, w praktyce tylko dwie metody są skuteczne. Wynalezienie Unity lub fizyczna eliminacja wrogów. Dlaczego? Nim to objaśnię, muszę zaprezentować gameplay. Mamy tu klasyczny 4X. Explore, eksploracja. Expand, ekspansja. Exploit, eksploatacja i exterminate, eksterminacja. Zaczynamy od jednego miasta i 2-3 oddziałów, zaś w miarę rozwoju gry miasto rozbudowujemy, zyskując tym samym możliwość rekrutacji nowych rodzajów jednostek. Zakładamy nowe, podbijamy siedliska neutralnych i odsłaniamy kolejne obszary zamglonej mapy, co od razu uderza, i to dość mocno i nieprzyjemnie, ilość jednostek neutralnych, których na mapie jest multum. Pół biedy, jeśli to jakieś wilki czy też przerośnięte karaluchy, z którymi można sobie poradzić. Ale gro z nich to naprawdę potężne jednostki, jak na przykład żywiołaki ognia, które jednym uderzeniem zmiatają nasz oddział z powierzchni ziemi. Brak tu jakiegoś balansu, dlatego też zaliczam nadmiar neutralnych jako pierwszy minus gry. Mapa podzielona jest na heksy, a widok podobny do tego, co znamy choćby z Civilization i V, co podobne natomiast do Civilization. V to system obrony miast. Nie musimy w nich trzymać jednostek defensywnych, choć to zawsze się przydaje, ponieważ są w nim katapulty i balisty, które będą ostrzeliwać wrogów w swoim zasięgu. Minus z tego faktu jest natomiast taki, że miasta innych magów i neutralnych również posiadają takie elementy i gromią naszych co turę. Wracając do mapy, mamy tu różne rodzaje pól, równina, góry, lasy i tym podobne. Jednak najbardziej interesujące są pola specjalne. Mamy tu na przykład jaskinie czy wspomniane przedtem święte miejsca. Zysk z nich taki, że pozwalają postawić budynki specjalne. W pieczarach możemy hodować minotaury, a miejsce święte to idealny teren na świątynię. A co za tym idzie? Jednostki kapłanów. Dlatego też warto zasiedlać te ziemie, na których znajdują się takie właśnie obszary. Niestety, stosunki z innymi magami kuleją straszliwie, z powodu potężnego minusa, jakim w grze jest dyplomacja. Ogranicza się ona do 3 opcji wyboru. Możemy zawrzeć pokój / wypowiedzieć wojnę, zażądać złota lub też zażądać many. I tyle. Nie można zaprosić maga do wspólnej walki przeciw innemu, zażądać jakiegoś miasta. Żadnego handlu, po prostu nic więcej. A skoro już przy rywalach jesteśmy, warto powiedzieć co nieco o walce. Przyjęto tu zasadę, jedno pole, jeden oddział, więc zapomnijmy o radosnym trzymaniu 20 jednostek na jednym polu. Na szczęście podczas bitew i oblegania wrogich miast mamy oddziały walczące dystansowo, które stawiamy w drugim szeregu i pomagają nam efektywnie w boju. Na wynik starcia wpływają takie czynniki jak teren i umiejętności specjalne. Oddział, który przeżyje walkę, dostaje punkty doświadczenia, a gdy zbierze ich wystarczająco wiele, awansuje. Sami wybieramy perk, jaki otrzyma. Wśród przykładowych wymienię bonusy do obrony, atakowania miast, lepszą ochronę przed ostrzałem czy zwiększenie liczby punktów ruchu. Minus tego jest jednak taki, że oddział po kilku awansach zmienia się w bandę killerów, którym mało kto podskoczy. Wystarczy więc wyszkolić 2-3 jednostki z 8 awansami i już możemy podbijać miasto po mieście. Polecam szczególnie szkolić halabardników, nadających się świetnie do zdobywania miast. Czary to z kolei nieco skomplikowana sprawa. Aby dotrzeć do Unity przecinek, musimy wynaleźć kilkadziesiąt innych. Sporo jest dość praktycznych i użytecznych. Jak na przykład leczenie, kule ognia, przyzywanie istot, które pomagają naszym oddziałom. Jednak sporo nie ma większego zastosowania w praktyce. Drzewko rozwoju czarów należałoby solidnie przebudować, ponieważ jak na razie wygląda na to, że ponad połowa zaklęć dodana jest na siłę, byle tylko wydłużyć drogę do Unity. podobnie jak dość wydumane questy. Wśród zadań, jakie otrzymujemy od bogów, są na przykład takie ciekawe jak zdobycie konkretnego miasta czy też postawienie świątyni wskazanego bóstwa. Za wykonanie go otrzymujemy nagrodę, może być to złoto, mana, a czasem nawet jakiś dobry oddział. Jednak większość jest mocno sztampowych i również sprawiających wrażenie dodanych na siłę, byle tylko coś było. Około setnej tury zabawy otrzymałem chyba po raz czwarty misję zbudowania zatoki w którymś ze swoich miast. Ogólnie Warlock, Master of the Arcane cechuje wiele takich niedopracowań i niepotrzebnych ozdobników. Całkowitą porażką są dodatkowe światy. Możemy czasem na mapie spotkać przejście do innego, może być ich łącznie 6. Jednak jednostki czające się po tamtej stronie są naprawdę zabójcze. Gdy grałem pierwszy raz i odkryłem zwiadowcami przejście, skorzystałem. A w kolejnej turze stanąłem około z dwoma smokami i grupą silnych żywiołaków ziemi. Wynik takiego starcia jest oczywisty. Co gorsza, po skorzystaniu z przejścia przez nasze jednostki, mogą z niego korzystać również neutralni i we wspomnianym przykładzie na Ardanie nadciągnęła smoczożywiołakowa armia. Po co więc dodano kolejne krainy? W tych dodatkowych światach znajdują się święte miejsca i jeśli chcemy wygrać poprzez ich kontrolowanie, musimy założyć miasta w ich rejonach. Jednakże jest to o tyle niepraktyczne, że gdy skupiamy się na podboju innego świata, do czego trzeba sporej, silnej armii, konkurenci rozwijają swoje imperia i są coraz bliżej Unity. Rozpisałem się nieco, czas więc na zwięzłe podsumowanie. Mimo wymienionych wad gra się całkiem przyjemnie, tym bardziej, że oprawa audiowizualna stoi na niezłym poziomie, ale po jednej rozgrywce człowiek raczej nie ma ochoty sięgnąć po ten tytuł ponownie. Mała zachętą do powrotu mogą być DLC. Od dnia premiery nie minął miesiąc, kiedy ukazały się dwa. Powerful Lords oraz Power of the Serpent. Oba wnoszą nowe jednostki do zabawy. Mam więc nadzieję, że poprawione zostaną także inne aspekty zabawy. Plusy. Uli wszystko to, za co kochamy 4X, czyli wielkie mapy, niespodzianki, znaleziska, rozbudowa Imperium Wii, li wiele różnorakich jednostek Wii, li oprawa audiowizualna Wii, / ul. Minusy, ul, li nadmiar zbyt silnych jednostek neutralnych Wii, li dyplomacja Wii, li sporo niepotrzebnych nierozwiniętych elementów Wii, / ul. Werdykt. Jak na razie to gra przeciętna, ale mająca potencjał na wciągający hit. Jeśli ktoś lubi Civilization, inne zabawy 4X, powinien mieć tą pozycję na około. Ocena 6/10. HTML. Wydawca. Paradox Interactive. Producent. Inoco. Data wydania. 8V2012. Strona oficjalna http://www.warlockmasteroftharcane.com/. Wymagania. Quad Core i5 2.6 GHz. 2 GB RAM. 4 GB RAM. Vista/7. Karta grafiki 1 GB. GeForce GTX 460 lub lepsza. 4 GB HDD. Windows XP/Vista/7/HTML. Gra do nabycia na Gamerskate.